dalszym ciągu mamy kazanie na górze Pana Jezusa do uczniów. To jest Ewangelia według świętego Mateusza. Będzie to rozdział nadal szósty. I wersety od 16 do 23. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarz swoją, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. A ty, gdy pościsz, namaścisz głowę swoją i umyjesz twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jest jasne będzie. Jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Mamy trzy takie krótkie wypowiedzi Pana Jezusa dotyczące postu, dotyczące skarbów i dotyczące światła. I nad tym się pochylimy dzisiaj w tych trzech fragmentach. Pierwszy fragment mówi nam o poście. Zastanawiałem się, na pewno tutaj mówi na temat tego, że sprzeciwia się takiemu poszczeniu na pokaz, czyli temu, co się gdzieś tam wydarzało w czasie jego życia, kiedy Żydzi pościli, pokazując, jacy oni się tutaj są umartwieni, jak to strasznie przeżywają te wszystkie historie, które ich dotykają, gdzieś robili to na pokaz. Jednak Pan Jezus mówi, że poszczenie nie jest na pokaz. Jest, no właśnie, po co pościmy? Po co odbywamy posty? Myślę, że w Biblii mamy parę sytuacji, w których widzimy, jak ludzie poszczą, ludzie wierni Bogu poszczą. Pierwsza sytuacja to jest w takim momencie, kiedy chcemy czy szukamy Bożej woli w naszym życiu. Kiedy szukamy odpowiedzi, dokąd mamy iść, w którą stronę. Widzimy to w fragmentach, na przykład w Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale. Widzimy, możemy sobie sięgnąć gdzieś tam 13 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 2-3. Myślę, że to taki fragment, który obrazuje nam, kiedy pościli. A gdy oni odprawiali służbę pańską, 13 rozdział, 2 werset, pańską, pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Często mamy w życiu takie sytuacje, w których nie wiemy, co mamy zrobić. Tu mieli podobnie. Nie wiedzieli, dokąd Pan Bóg ich posyła, więc postanowili pościć. Postanowili pościć i modlić się i zobaczyć, co Pan Bóg powie im, w jaką stronę ich skieruje. Duch Święty im tutaj jasno powiedział, że mają Barnabę i Saula odłączyć i mają iść w stronę pogan. Także wtedy, kiedy mamy jakieś pytania w życiu, kiedy nie wiemy, dokąd mamy zmierzać, to myślę, że to jest dobry czas, w którym powinniśmy pościć. Następną rzeczą jest wtedy, kiedy widzimy, że jest grzech. I to grzech nie tylko naszych braci i sióstr, ale chyba przede wszystkim nasz grzech. Wtedy, kiedy walczymy z jakimś grzechem w naszym życiu, to jest dobra sytuacja, w której powinniśmy pościć. Takim przykładem, myślę, takim dobitnym, które mi się zawsze podoba, to Nehemiasz, który jak usłyszał, że w jakiej niedoli są jego bracia w Jerozolimie, zapłakał nad tym, pościł i modlił się. Oczywiście ta modlitwa jest związana z wyznaniem grzechów tak naprawdę. Jak czytamy w pierwszym rozdziale, on wyznaje grzechy po prostu swoich ojców, ale też swoje grzechy wyznaje. Bierze grzechy ojców na siebie, wyznaje przed Bogiem i pości po prostu wtedy, kiedy widzi, że jest grzech w jego życiu. Myślę, że to jest taki też fragment, takie pokazanie, że to jest właściwy moment, kiedy powinniśmy powinniśmy pościć. Pościmy też, myślę, że to jest tutaj u nas praktykowane w zborze, nie myślę, jest praktykowane, kiedy ktoś inny zgrzeszy. Pościmy, kiedy ktoś trwa w grzechu i modlimy się o tego człowieka, o tego naszego brata czy siostrę, no żeby przestał grzeszyć. Żeby przestał po prostu grzeszyć. Pościmy. No właśnie, ale po co pościmy? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy, no właściwie można było się modlić i tyle. Tak? I właściwie też by było dobrze, tak byśmy mogli powiedzieć. Coś jest z tym w nas, w naszej naturze, że mamy taką tendencję do tego, że rozpraszamy nasze myśli. Że różne rzeczy w naszym życiu potrafią rozproszyć nasze myśli na te takie ważne rzeczy, nad którymi się zastanawiamy. A myślę, że post to jest taka rzecz, która jak już postanowimy i faktycznie nie jemy czy nie pijemy, to już kwestia wyboru, jaki ten post ma być, co ma obejmować. Wtedy, kiedy myślę, że jesteśmy głodni, to przypomina nam się, po co to robimy. Pracujemy, oczywiście żyjemy, pracujemy. Jednocześnie jest to, powiedzmy, dzień, w którym pościmy. Post ma zwrócić naszą uwagę na jakąś sprawę, o którą walczymy, o którą się staramy, o którą prosimy Boga. Myślę, że wtedy, kiedy odczuwamy głód, to nam przypomina, o, robię to po coś, po to, żeby do Boga się zbliżyć, po to, żeby Boga o coś prosić. Po to, żeby właśnie skoncentrować się w czasie tego postu na jakichś sprawach, które są bardzo istotne, bardzo ważne dla mnie i dla Pana Boga. Pościmy też, na przykład pamiętam, jak żeśmy tutaj tą kaplicę kupili, to mieszkanie, to też żeśmy pościli i modlili się tutaj na miejscu, prosząc o to, żeby ten nasz Bóg pobłogosławił to miejsce, żeby to było miejsce, w którym będzie głoszona Ewangelia, byśmy tutaj też byli przykładem i byśmy pracowali w tym miejscu właśnie, kiedy nas Bóg tutaj postawił. Także post jest ważną częścią życia duchowego. Warto pościć. Warto pościć po to, żeby się zbliżyć do Boga, żeby właśnie nie rozpraszać swoich myśli na jakieś różne inne strony, które gdzieś nasze życie, no jest jakie jest, odciąga od różnych spraw Bożych, ale post nam ma zwrócić uwagę, na naszą uwagę na ważne, istotne rzeczy i warto podejmować te wyzwanie postu. To jest część naszego życia i powinno być częścią naszego życia. Kiedyś pamiętam, jeszcze jakiś brat mówił, a oprócz tego jeszcze ma dobrą rzecz ma na nasze zdrowie. Od czasu do czasu, jak człowiek się przepości, to od razu mu tam pewne rzeczy mu lepiej funkcjonują w organizmie. Nie wiem, może i tak jest, nie? Także gdzieś tam to może i tak jest dodatkowy, taki ekstra dodatek od Pana Boga. Także pośćmy, zbliżajmy się do Boga, myślmy o Nim w czasie postu. Warto to robić, bo to jest część naszego chrześcijańskiego życia. Powinno być częścią naszego duchowego życia. Nie róbmy tego na pokaz, tak jak robili tutaj Żydzi w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Drugi fragment, druga część tego fragmentu, który przeczytaliśmy, to jest taka. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodziej podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodziej nie podkopuje i nie kradnie, nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Myślę, że pierwszy fragment, ten 19 werset, to jest taka rzecz, która chyba w większości wypadków nas dotknęła. Ja mam na przykład przykład taki, rozmawiałem znów z moim warsztatowcem, padał deszcz, mocno padał i mówię, a ty się nie boisz, że cię tam zaleje, bo na Świętym Wojciechu jest, nie? Że znów wyleje Radunia, że zaleje, mówi, wiesz, no trochę się boję, bo mówi, 16 lat temu doświadczyłem czegoś takiego, że ta Radunia wylała, ja miałem parter, wyremontowałem całe mieszkanie i mówi, to była jedna chwila i wszystko, co miał, zostało zniszczone, tam remontował samochody potopione, wiadomo, jak się utopi samochód, to już tam tak naprawdę do wyprucia albo do wyzłomowania, więc mówi, siadłem na schodach i zapłakałem, nie? I coś jest w tym fragmencie, że wszyscy doświadczamy takich sytuacji w życiu, że czasami pracujemy, myślę, że my też doświadczyliśmy takiej historii, pracujemy, staramy się, pracujemy, a potem ktoś nam jakieś faktury nie zapłaci i cała roczna praca pójdzie Nie ma. Ktoś nas okradł. Nie ma. Tak, staramy się, koncentrujemy na tej. Ja nie mówię, że to jest zła rzecz wyremontować sobie mieszkanie albo ciężko pracować, nie wiem, mieć marzenie, nie wiem, kupna domu, tak, które tam niezrealizowane jest od lat, tak? Ale pracujemy, staramy się i potem przyjdzie złodziej i po prostu to ukradnie i nie ma. No nie ma, szukaj wiatru w polu. I doświadczamy takich rzeczy. To nie są złe rzeczy mieć marzenia czy starać się i pracować. To są bardzo dobre rzeczy. Ale na co zwraca Pan Jezus tutaj uwagę? Że nie to jest celem naszego życia. Nie to jest celem naszego życia. Nie jest celem życia, żebyśmy nam było wygodnie, dobrze, żebyśmy byli syci. Jak byliśmy na konferencji z Konradem, to była kwestia, właśnie była mowa o sytości. Jeżeli zarabiasz 40 tysięcy rocznie, jesteś człowiekiem, który zarabia 40 tysięcy rocznie, to należysz do 1% najbogatszych ludzi na świecie. To się takie wydaje. Podam Wam jeszcze jeden przykład, bo myślę, że to dobrze obrazuje, że my tu w Polsce jesteśmy naprawdę syci. Mamy co jeść, mamy gdzie mieszkać, nie ma wojny, nie ma jakichś rozruchów trudnych, ale oglądałem taki program, z rana był na temat ludzi, którzy zbierają trzcinę cukrową i mówi, zarabiamy, tam w tych peso podawali, ale to wychodziło około 4 euro dziennie. I mają pracę około 5 miesięcy w roku, a potem nie mają pracy i klepią biedę. 4 euro dziennie zarabiają. I mówi tak, ale od biedaka jest jeszcze ktoś biedniejszy. Żona biedaka, bo żona biedaka zarabia 1,5 euro dziennie. I ona mówi przed kamerą, ona by się cieszyła, by była szczęśliwa, gdyby się udało taki poziom minimalny 4 euro dziennie. To jest niesamowite, że my jesteśmy tak naprawdę syci. Teraz pytanie, my jako tutaj Polacy, bo jesteśmy tu i teraz, żyjemy, gdzie, na czym się koncentrujemy? Czy szukamy tego naszego zadowolenia, tego, żeby być sytym? Czy może powinniśmy szukać, tak jak Pan Jezus tutaj mówi, byśmy gromadzili te skarby nie naszej sytości, tylko skarby w niebie, których mól nie podkopuje, których złodziej nie przyjdzie i nie ukradnie. Odpowiedź jest jasna. Tak, powinniśmy gromadzić sobie te skarby w niebie. To, że pracujemy, to dobrze. To, że mamy, że tak powiem, no pełny brzuch, tak? To super, bo Pan Bóg nam pobłogosławi. Ale może to, że mamy taką sytuację, a nie inną, powinno nas, albo musi nas zwrócić naszą uwagę, że powinniśmy zacząć zbierać skarby w niebie. Powinniśmy patrzeć na to, co komu brakuje, a przede wszystkim powinniśmy łożyć na sprawę pańską. To jest cel naszego życia. Łożyć na sprawę pańską. Teraz już nie zbieramy, no, kto z nas jest tutaj rolnikiem, tak? Kto z nas, nie wiem, zbiera jakieś zboże, tak? Albo jabłuszka, masat, no, prawdopodobnie nikt tutaj z nas, tak? Ale pracujemy i zarabiamy te nasze pieniążki, to jest nasz dochód, który możemy wydać na siebie lub wydać na sprawę Boże. Możemy wydać pomagając komuś innemu po to, żeby mieć dobrą relację. Możemy inwestować w relacje z ludźmi. Tą choćby mamoną, pomagając komuś, kto jest w potrzebie. Nie po to, żeby mu się wygodniej żyło, tak? Tylko po to, żeby mieć możliwość rozmawiania z nim, wejścia w relacje z takim człowiekiem, który ma jakieś problemy, po to, żeby móc zwiastować Ewangelię. To są nasze skarby, które zbieramy. Do tego nas Pan Bóg zachęca. Jeszcze jedna rzecz, którą Mateusz kiedyś w Wichary zwrócił uwagę. Jak przeczytamy 21 werset, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Zawsze nam się kojarzy w głowie, że tam, gdzie serce Twoje, tam skarb Twój. A tu nie, tu jest skarb. Skarbem jest... No właśnie, co jest skarbem w naszym życiu? W naszym życiu skarbem jest ten zbór, nasz Kościół w Polsce, ludzie wierzący. To jest nasz skarb. I jeżeli widzimy, że to jest skarb, to pytanie, gdzie jest nasze serce? Gdzie są nasze inwestycje? W co inwestujemy nasz czas, pieniądze, umiejętności, talenty? W co inwestujemy? Czy inwestujemy w ten skarb, który jest skarbem, czy inwestujemy w jakieś inne poboczne rzeczy, które też są dobre? Ja nie mówię, że one są złe. Hobby jest dobre, poświęcenie czasu na, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy. To są dobre rzeczy. Ale jak to kiedyś ktoś powiedział mi o inwestycjach, tą złotówkę, którą mamy, możemy zainwestować tylko raz, bo mamy jedną złotówkę. Możemy zainwestować w coś, co będzie, coś, co w końcu i tak mól zje, się rozpadnie, albo w coś, co jest wieczne. Nie? Czy inwestujemy tą naszą złotówkę w wieczne rzeczy, czy inwestujemy w coś, co się w końcu i tak rozpadnie i ktoś tam, jak to mówią, przyjdzie, albo nam ukradnie, albo po prostu komuś oddamy. Krzysiek chyba Osiecki ładnie kiedyś powiedział, że my nie ma, jesteśmy właścicielem niczego tutaj na ziemi. My tylko mamy przez jakiś okres zarządzanie. A tak naprawdę po nas przyjdzie kolejne pokolenie, które będzie, też będzie tylko zarządzać. One żadnym właścicielem nie będzie. My nie jesteśmy właścicielem, bo żyjemy, potem umieramy już i ktoś to inny przejmuje. Także pytanie, w jaki sposób inwestujemy w nasze życie? Czy inwestujemy w te skarby, które Bogu się podobają, czy może w jakieś inne rzeczy? To jest wyzwanie dla nas wszystkich. To jest twarda mowa, która jest twarda dla nas wszystkich. Nie? Ale te inwestycje w skarby Boże są wieczne. One wiecznie będą trwały. Ich mól nie zje, złodziej nie ukradnie. Także inwestujmy w Boże sprawy. Jeszcze jeden przykład, bo to myślę, że też warto zobrazować. Bardzo mi się podobał kiedyś przykład takiego brata, który przyjechał z RPA. On był mechanikiem samochodowym i mówi tak, jestem najlepszy mechanik w jakimś tam mieście. Ludzie ustawiają się do mnie kolejkami, bo po prostu Pan Bóg mi pobłogosławi, że mam taki talent. Ale mówi tak, pracuję przez 9 miesięcy, a potem zakład warsztatowy mój zamykam. A zbieram jakąś kwotę, kupuję różne rzeczy, które są potrzebne dla zborów w obozach uchodźczych w Ugandzie, czy tam w Rwandzie. On był z RPA i mówi tak, pakuję cały samochód, wydaję te pieniądze, które zarobiłem, na to, żeby zapakować ciężarówkę i pojechać z pomocą do tych ludzi. On tutaj był zresztą, tu nas liczy. On po prostu opowiadał ze swojego doświadczenia. Tak? On tak mówi i to Pan Bóg mu błogosławi. Tak? Błogosławi, bo ma talent, bo ma właśnie umiejętności, tak? Pracuje, ciężko pracuje, mówi, pracuje 12 godzin dziennie po to, żeby 3 miesiące potem pojechać z tego RPA do tych uchodźczych, tam były czas, kiedy się tam wyrzynali tam Tutsi, to było tam ludobójstwo, milion ludzi zabitych, także zbory powstawały w tych obozach uchodźczych, nie? I mówi, to jest jego służba, nie? Tak, bo Pan Bóg błogosławił. Także myślmy nad tym, w jaki sposób, jakie my mamy talenty, w jaki sposób my możemy wykorzystać to, co Pan Bóg nam dał, byśmy mogli wspierać tą służbę Bożą. Te zgromadzić sobie te skarby, których mól nie niszczy. I ostatni fragment, trudniejszy. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. Jeśli oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność, przepraszam, jakaż będzie. I Pan Jezus, tam jakieś komentarze czytałem, ale jakoś one tak mi średnio pasowały do tego fragmentu. To jest jakby powiedzenie przeciwko faryzeuszom, chociaż myślę, że tu komentarze zbliżone są do tego, co ja sobie przemyślałem. Faryzeusze patrzyli na światłość, ale jej nie widzieli. Jeden z fragmentów, który pokazuje nam najpiękniejszy chyba tekst, taki, który znajdujemy w Ewangelii Jana, to mowa jest o światłości na samym początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił tedy człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I myślę, że Pan Jezus mówi tutaj po pierwsze przeciwko faryzeuszom, którzy widzieli światłość, lecz ich oko było chore. Ich oko było zaciemnione. Widzieli, ale nie widzieli, ale byli ślepymi. Słyszeli, ale nie rozumieli. ale nie słyszeli, byli głuchymi. I to myślę, że ten fragment właśnie mówi o tych ludziach, którzy widzą albo widzieli, jakie cuda się wydarzały, co Jezus mówił, w jaki sposób działał, a mimo to w nich była ciemność. Byli ludźmi, którzy patrzyli, ale oczy ich były chore. Ta światłość do nich nie dochodziła. I teraz w jaki sposób możemy to sobie odnieść do nas? Myślę, że ludzi, których widzimy wokół nas, którzy... my widzimy cuda, a oni widzą tylko zbieg okoliczności. My widzimy Boże działanie, oni widzą tylko przypadek. I cała masa ludzi takich nas otacza. Tych, którzy mają chore oczy, którzy widzą tylko nie jakieś Boże działanie, tylko widzą może jakiś przypadek, a może jakąś tragedię. My widzimy chorobę, która prowadzi do błogosławieństwa, a ktoś mówi tylko, że to jest przekleństwo. Jak patrzymy? W jaki sposób patrzymy na świat? Czy patrzymy na świat przez pryzmat Pana Jezusa? Czy my, jako chrześcijanie, widzimy w różnych rzeczach, które nas dotykają, też Boże prowadzenie? Czy ta światłość, która powinna nas oświetlać, rzeczywiście patrzymy tymi oczami światłości? Czy patrzymy przez pryzmat naszego Pana? Czy patrzymy może przez pryzmat ludzki, kiedy doświadczają nas różne sytuacje trudne, kiedy myślimy, że to może jest przekleństwo za coś? Jeszcze jedna rzecz taka mi się skojarzyła, jak czytałem ten fragment, że powinniśmy patrzeć przez pryzmat Pana Jezusa, ale często jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę siedzą w kinie i są tylko oglądaczami. Jesteśmy tymi, którzy są obserwatorami Bożego dzieła, a nie jesteśmy tymi, którzy są uczestnikami Bożego dzieła. Jest to z różnych przyczyn. Lenistwa, obaw, trudności, doświadczeń. Można by było wymieniać różne rzeczy. Ale myślę, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli uczestnikami wydarzeń, które się dzieją cały czas, a nie tylko obserwatorami wydarzeń. Żeby nasze oko właśnie patrzyło cały czas na Chrystusa i byśmy szli za Nim, za tą światłością. Bo jeżeli idziemy za Nim, to nic groźnego nam się nie stanie. Choćby się waliły mury, choćby burza wokół nas trwała, chyba jest taka piosenka, tak? Choćby tam wiał wiatr, choćby nie wiadomo co się działo, to jednak my patrzymy na Chrystusa i za Nim idziemy i On jest światłością i On nas strzeże. Także patrzmy na naszego Pana, patrzmy oczami naszego Pana, na to co się dzieje wokół nas, a jednocześnie nie bądźmy tylko obserwatorami, ale bądźmy też uczestnikami tego, co się dzieje wokół nas. Bo Pan Bóg tak chce. Chce nas używać. Chce, byśmy byli Jego uczniami. Chce, byśmy byli użyteczni dla Niego. Chce, żebyśmy zbierali te skarby w niebie. Chce, żebyśmy pościli, byśmy naszą uwagę koncentrowali na tych Bożych dziełach i Bożych celach. Także te trzy fragmenty, trzy rzeczy, które się z sobą łączą. Myślę, że takie wyzwanie znów, wyzwanie dla nas wszystkich. To nie jest wcale proste żyć, tak jak Pan Jezus mówi, że to nie jest łatwa sprawa, ale w tym jest prawdziwe błogosławieństwo. W tym jest prawdziwe światło i w tym jest prawdziwe zadowolenie dla człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Także to tylko na dzisiaj tyle. Amen.